Regionalny punkt widzenia. Zwyczaje, postawy, obyczaje. Nasza tradycja i nowe mody, trendy, nurty. W ocenie psychologów, socjologów, znawców ludzkich zachowań. Regionalny punkt widzenia.
Dzień dobry, Ewa Dąbska. Witam Państwa serdecznie i spieszę przedstawić moich kochanych gości. Pani Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog, psychoterapeutka.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Profesor Roman Lepert, pedagog UKW.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. Doktor Piotr Domeracki, filozof i etyk UMK w Toruniu. Witamy.
Dzień dobry, kłaniam się pięknie.
Kłaniamy się. I doktor Wojciech Trępała, socjolog i politolog UKW.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Drodzy Państwo, na prośbę zresztą moich gości, którzy, jak Państwo słyszą, cieszą się bardzo z tego tematu, postanowiliśmy dzisiaj mówić o narcyzmie. I przed wejściem na antenę bardzo mocno się zastanawialiśmy, w jaki sposób ten problem, ten temat nas dotyczy. Na razie udajemy, że nas nie dotyczy, ale jak rozbierzemy rzecz dokładnie, to się okaże, o co tutaj będzie chodzić. No właśnie, może najpierw spróbujmy powiedzieć, cóż to dzisiaj znaczy narcyz, bo przeczytałam trochę na ten temat różnych rzeczy, zresztą też podpowiedzianych mi przez panią psycholog, bardzo dziękuję. No i z tych wszystkich artykułów wynika, że to jest jakiś taki człowiek, który no trochę jest człowiekiem dzisiejszych czasów. Bo cóż, mówimy dzisiaj o autopromocji, o tym, żeby walczyć o swoje, żeby się dobrze przedstawić, zaprezentować. Cała teoria prezentacji przed pracodawcą, u którego się chcemy zatrudnić. No przecież nie możemy powiedzieć, że my jesteśmy tacy skromni i nic nie wiemy, właściwie to się dopiero okaże, co my zrobimy i tak dalej. Oczywiście przejaskrawiam. Proszę bardzo, kto rozpocznie? Kim jest dzisiaj narcyzm we współczesnych czasach? Nadia, bardzo cię proszę serdecznie.
No to znaczy tak, ja sobie myślę o tym, że faktycznie są teraz takie czasy, jest też taki klimat, który bardzo sprzyja, tak, takim narcystycznym w nas tendencjom. Psychologowie i terapeuci w ogóle jakoś tak dosyć jasno podkreślają i mówią uparcie, że obecnie to jest w ogóle epidemia narcyzmu, tak? I że faktycznie, tak jak kiedyś Karen Horney mówiła o tym, że to jest neurotyczna osobowość taka dominująca, że w tej chwili dominującą osobowością jest osobowość narcystyczna. Ten narcyzm rozumiany jest oczywiście przez socjologów, podejrzewam, jak za chwilę usłyszymy, czy filozofów, trochę pewnie inaczej niż przez terapeutów, dlatego że to, co ja bym chciała podkreślić na początek, to jest też to, że każdy z nas ma w sobie taką narcystyczną część, tak? Że
ale narcyzm, to chyba nie jest nic złego, tak?
Tak, że taki pierwotny narcyzm to jest coś zdrowego, tak? To jest koncentracja na sobie, łączy się z takim dziecięcym egocentryzmem, niezdolnością trochę odróżniania jeszcze tego, co moje, a co twoje. I jest to stan naturalny, potrzebny i bardzo rozwojowy. Natomiast kłopot zaczyna się wtedy, kiedy dziecko pozbawione jest otoczenia, które pozwala mu ten pierwotny narcyzm przezwyciężyć, tak? Psychologowie zwracają uwagę, czy terapeuci głównie na to, że dziecko w takiej fazie rozwojowej, może nie wchodząc za bardzo w szczegóły, ale ono potrzebuje przede wszystkim takiego adekwatnego odzwierciedlania ze strony otoczenia, to znaczy rodziców i opiekunów, którzy zauważą w dziecku jego zasoby, jego zalety, ale też którzy zauważą wady, tak, niedoskonałości, że my potrzebujemy realnego odzwierciedlenia. Dlatego mówi się, że to pokolenie, które jest w tej chwili, to jest pokolenie narcystyczne, ponieważ ono było wychowywane przez naszych, sama jakby jestem z tego pokolenia, tak, więc trochę mówię też z autopsji, że nasi rodzice z kolei wychowywali nas w taki sposób, że chcieli nam zapewnić wszystko, czego oni nie mieli, tak, więc my zostawaliśmy właściwie odzwierciedleni w sposób nadmiarowy, niejako wzwyż, tak, to znaczy pchano w nas, jak w projekt dziecko, że języki, tak, że jesteś dobry, wspaniały, ponadprzeciętny, oryginalny, niejako rekompensując sobie trochę to, czego oni doświadczyli. I wyrosło pokolenie osób z takim rozdmuchanym, fałszywym self, tak? Tak to terapeuci nazywają, to znaczy nieadekwatnie reagujące na to, co się w ogóle z nami dzieje.
I zakochanych teraz, w sobie po prostu.
Tak, zakochanych osób w sobie, ale i to bym bardzo chciała i przy tym się będę pewnie niejako upierać, że jak my mówimy o narcyzach, to widzimy takich ludzi niejako no, pewnych siebie, tak, takich przebojowych. Natomiast pod spodem, pod tym jest olbrzymia rozpacz, bo jeżeli ja mam fałszywe self, rozdmuchane do takich rozmiarów, to co jest prawdą o mnie samej umiera. Tak? Pod tym jest rozpacz, bo ci ludzie to są jednostki, które nie wiedzą tak naprawdę, kim one są właściwie, jaka jest prawda o mnie samej, o mnie samym. I kiedy terapia osób narcystycznych jest w ogóle bardzo trudna, dlatego że wiąże się z tym, żeby tą rozpacz odsłonić, żeby zobaczyć, przekonać się, że my nie jesteśmy tylko wielkościowi, wspaniali, ponadprzeciętnie gotujemy, nie wiem, mamy cudowne psy, dzieci i wakacje.
Wszystko musimy robić doskonale. Tak?
Tylko jesteśmy też słabi, podatni na zranienie, jesteśmy też zakompleksieni, jesteśmy... Tak, mamy wady i niedoskonałości, swoje strachy, lęki, kompleksy i z tym się musimy skontaktować, tak? Bo osoby narcystyczne są osoby, które mają kontakt tylko z tą wielkościową częścią. Natomiast z tą podatną na zranienie już niekoniecznie.
Pani psycholog dała nam tutaj tyle tematów naraz, że będziemy je, jak to mówią dzisiaj młodzi ludzie, rozkminiać. A panowie, teraz was dopuszczę do głosu jeszcze na kilka chwil przed przerwą pierwszą i przed bardzo znaczącą utworem, który specjalnie, że poprosiłam, zresztą sugerowała mi to moja koleżanka i bardzo jej dziękuję, bo ta piosenka jest bardzo adekwatna. Panowie, jak to jest z tym narcyzmem i z tym strachem wewnętrznym? Bo tu usłyszeliśmy o tym, że to piękne nasze oblicze, które obnosimy i pokazujemy wszystkim, oczywiście nie chodzi tylko o urodę, to na dnie tego oblicza może tkwić ta rozpacz. I do czego to może zmierzać? Pan profesor Lachert.
Trudne pytanie. Mnie łatwiej będzie jednak odnieść się do tego wątku społeczno-kulturowego, który pani Nadia podjęła i spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że osobowość narcystyczna jest dzisiaj najpopularniejszym typem osobowości właśnie. Ten trop, który przywołała pani Nadia, dotyczący różnic pomiędzy pokoleniem naszych rodziców a naszym pokoleniem, czy pokoleniem naszych dzieci, najprościej można by opisać takim przeciwieństwem polegającym na przejściu od kolektywizmu do indywidualizmu. Mm-hmm. No i oczywiście bardzo łatwo zauważyć, że w kolektywizmie rozbuchane jest to przysłowiowe my, za cenę dostrzegania tego, co indywidualne, jednostkowe, właściwe każdemu z nas. Natomiast w indywidualizmie wręcz odwrotnie. Dochodzi do odwrócenia, dochodzi do przewartościowania, w wyniku którego to, co jednostkowe, właśnie staje się najważniejsze. No i rzeczywiście pani redaktor wspomniała już na początku o tym, że dzisiaj przyszło nam żyć w takich czasach, w których na przykład brak umiejętności autoprezentacji jest wadą, a nie zaletą.
Tak, prawda? No to się mówi, to jakiś taki człowiek trochę gamoniowaty, nie wie, jak się tutaj zaprezentować i tak dalej.
Dokładnie tak. Więc jeżeli chodzi o diagnozę, to pewnie się tutaj zgodzimy co do przyczyn, dla których obserwujemy nasilenie tego zjawiska. No i teraz moglibyśmy przejść do tej jednostkowej perspektywy.
Króciusieńko, bo jeszcze dwóch, przepraszam bardzo.
Tak,
że
i ja już oddam głos w tym momencie kolegom.
Dyscyplinować moich kochanych gości, bo trzeba troszeczkę oddechu muzycznego, a ten oddech muzyczny będzie bardzo a propos. Dobrze. Przepraszam, panie profesorze, ale jeszcze to...
Nie, ja już dokończę.
Tak, weszłam.
Bardzo proszę.
Że pan profesor...
Dajmy głos innym również.
Wojciechu.
To znaczy, no ja w pełni tutaj podzielam zdanie pana profesora. Na pewno obserwujemy pewien triumf indywidualizmu, ale nie rozumianego już jako pewne uwolnienie się jednostki spod okowów przymusu państwa, ale właśnie jako pewnego rodzaju triumf nad, nie wiem, wszelką dyscypliną, regułami.
Czyli anarchizm taki.
Jako takie troszeczkę anarchizm. Dążenie tak, do hedonizmu, do właśnie pewnej takiej nieograniczonej autonomii. Natomiast myślę, że patrzę jakby na ten temat jako socjolog, tak powiedzmy sobie, z perspektywy bardziej globalnej. To znaczy dla mnie narcyzm też to chociażby narcyzm gatunku ludzkiego. tak? Czyli w pewnego rodzaju też zapatrzenie się gatunku ludzkiego w sobie samym i gdzieś, powiedzmy sobie, nadmierna eksploatacja przyrody. Tak, no, żyjemy w epoce antropocenu, jak to się mówi. Człowiek jest miarą wszechrzeczy i jest to pierwszy okres w historii, kiedy jeden gatunek właściwie włada całą planetą, prawda? Więc w pewnym sensie możemy tutaj mówić o pewnego rodzaju takim, nie wiem, no, genetycznie już uwarunkowanym, gatunkowo uwarunkowanym zapatrzeniu w siebie, miłości własnej. Natomiast oczywiście idąc niżej, bo to tak, to znaczy nie bez powodu akurat podjąłem ten wątek, dlatego że jednak jeżeli obserwujemy dzisiejsze problemy, na przykład z którymi się borykamy, jak, nie wiem, kryzys migracyjny, czy w różnego rodzaju inne aspekty kryzysu ekologicznego, zestawione chociażby z tym właśnie taką cyfrową kulturą narcyzmu, to widać, że te dwa elementy w jakiś sposób się ze sobą zespalają, prawda? Są w jakby totalnym przeciwstawieniem, ale mówią coś właśnie o tej miłości własnej do siebie i może tutaj, żeby nie przedłużać, bo jeszcze nasz kolega od strony filozoficznej się wypowie, cytat właśnie z pani profesor Świątek, że kultura staje się narcystyczna, kiedy bogactwo osiąga rangę wyższą niż mądrość, a rozgłos zyskuje większy podziw niż godność.
To są piękne słowa, powinniśmy gdzieś się tutaj zostawić, żeby wszyscy sobie przyswajali i puśćmy jeszcze raz na końcu, poproszę o przeczytanie ich, żeby takim złotymi myślami było, bo rzeczywiście piękne. Drogi filozofie,
no, właściwie wypada się jedynie podpisać pod wszystkimi państwa wypowiedziami, dodając jedynie nieliczne uzupełnienia, takie jak na przykład...
Na to liczymy, tak? Bardzo.
Stwierdzenie, że przez długie... Od strony filozoficznej, bardziej nawet etycznej, przyglądając się tym kwestiom, chciałbym zauważyć, że przez większość setek lat istnienia europejskiej etyki kładziono silny nacisk na zasadniczy cel ludzkiego życia, jakim było szczęście.
A
to, o czym mówimy obecnie, co nazywamy kulturą narcyzmu, charakteryzuje się odejściem od dyskursu i praktyki szczęścia w stronę dyskursu i praktyki sukcesu. I w istocie rzeczy ten dyskurs i praktyka sukcesu sprzyja kreowaniu i utrwalaniu postaw narcystycznych, te zaś z kolei przekładają się na kreowanie i utrwalanie osobowości narcystycznej. A te z kolei sprzyjają kreowaniu i utrwalaniu się w szerszym planie kultury narcyzmu, o czym pewnie jeszcze przyjdzie okazję powiedzieć. Na planie etycznym także warto zwrócić uwagę, o czym przed chwilą Wojtek Trępała krótko wspomniał, że taki klasyczny narcyzm nie liczy się zupełnie, z żadnymi zasadami, z żadnymi regułami. Nic go nie obowiązuje, ponieważ on jest ponad to. Jest, rzec można, w duchu niczego nad człowiekiem, albo swoistym nad ja. Tutaj ukłon w stronę pani Nadii Kostrzewy-Nowak.
Ale ten temacik nas rajcuje jednak bardzo, przepraszam za słowo. Pięknie, pięknie.
W związku z tym środowisko etyczne łączy ze sobą narcyzm z nihilizmem. To znaczy, że postawy narcystyczne na planie etycznym prowadzą nieodmiennie, nieodwołalnie do nihilizmu, czyli kompletnej destrukcji w przestrzeni społecznej, publicznej, medialnej, zawodowej czy państwowej, obowiązywanie jakichkolwiek ponadjednostkowych reguł, które miałyby szansę się upowszechnić i zyskać walor szeroko czy powszechnie obowiązującego standardu postępowania. To można oczywiście hasłowo spiąć taką klamrą, którą znamy skądinąd, by przywołać tutaj znaną frazę brawo ja. Brawo ja, czyli wszyscy jesteśmy narcyzami ukierunkowanymi często ślepo na dyskurs i praktykę sukcesu.
No i niech teraz każdy troszkę przemyśli to wszystko, co tutaj moi goście wspaniale podjęli. No a my pod to przemyślenie dajemy jeszcze państwu taką oto piosenkę.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
No, w regionalnym punkcie widzenia mówimy dzisiaj o narcyzmie. Mówią o nim pani Nadia Kostrzewa-Nowak, pan Roman Lepert, pan Piotr Domyracki i pan Wojciech Trępała. Witamy panowie.
Witamy.
Teraz może powiemy sobie o tym, że na przykład narcyz słabo rozpoznaje cudze potrzeby, jak wyczytałam. Szybko traci zainteresowanie innymi, chyba że oni się nim interesują. Jest niezdolny do realnej samooceny, o czym mówiła Nadia na początku. Jest nadwrażliwy na krytykę, a jak się go mocno krytykuje, to wtedy bardzo się źle kończy, bo uważa, że jest to atakowanie jego własnej osoby. No tak przeważnie uważamy wszyscy, któż kocha krytykę. Ale to jest podobno spotęgowane do granic niemożliwości. No i właśnie, czy państwo się zgadzają z tymi teoriami, które wyczytałam w różnych artykułach? Czy tak rzeczywiście jest? Czy to jest bardzo mało na temat narcyzmu?
Czy ja myślę, że to jest pewnie wierzchołek góry lodowej, natomiast to są takie określenia, które faktycznie bardzo dobrze charakteryzują osobowość narcystyczną. No, tak to jest też jakoś pomyślane, że kiedy my się koncentrujemy na sobie, to inni znikają, tak? Myślę, że ja bym do tego dołożyła jeszcze coś takiego, że narcyzm jednak ma jakoś tak integralnie w sobie wpisane traktowanie innych ludzi w sposób narzędziowy. To jest pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, a druga to jest
sposób
taka...
Sposób narzędziowy.
Tak, albo instrumentalny.
Ale to jest bardzo ładne stwierdzenie, sposób narzędziowy.
Tak, używamy innych jako narzędzi. Tak.
I to jest tak, widać to czasami nawet w tym, jak niektóre matki w taki sposób narcystyczny traktują swoje dzieci i mówią na przykład, załóż sweterek, bo mi zmarzniesz. Tak? Nie, że zmarzniesz, tylko bo mi zmarzniesz, czyli ty mi coś zrobisz. Tak? Drugą kwestią, którą jeszcze bym tak chciała tutaj zaznaczyć, to jest faktycznie też to, że narcyzm jest w sposób taki kompulsywny, uzależniony od widowni. On potrzebuje widowni, tak? On potrzebuje otoczenia, którego będzie nieustannie odzwierciedlać i oczywiście odzwierciedlać w tą stronę nadmiarowo wielkościową, to znaczy chwalić. Jak ja często pracuję z rodzicami, to mówię im, że bo jakby ja rozumiem, z jakiego to motywu wypływa, tak? Z jakiej intencji, że my chcemy nasze dzieci motywować poprzez pochwały. Natomiast nieustanne chwalenie dzieci powoduje, tak, wzrost tego wielkościowego self, tej takiej wydmuszki.
Tego balona, który bo potem trudno przebić.
Jak ja ciągle mówię swojemu dziecku, poradzisz sobie, dasz radę, będzie super, jesteś najlepsza, pójdziesz tam i w ogóle wygrasz wszystko, to tak naprawdę pod tym się czai coś takiego podstępnego, pod tym się czai takie dziecka poczucie, zresztą bardzo adekwatne, a co będzie, jak tak się nie stanie, tak? To jest taka groźba, że co będzie ze mną i z moją relacją z rodzicami, jak ja sobie nie poradzę, jak ja się okażę nieśmiała, zawstydzona, nieporadna i tak dalej.
I czy będę gorsza przez to.
Tak, no ale to jest właśnie w taki sposób jakoś ustawione, że później narcystyczne osobowości potrzebują właśnie Facebooków, Instagramów i całej reszty, bo one są cały czas zorientowane na to, żeby siebie prezentować, no i dostawać zwrotnie to cały czas to potwierdzenie. Ale
że
to jest
to
taki pokarm,
pięknie,
którym się nikt nie nakarmi, tak? To jest jak wrzucanie kamieni w studnie bez dna. Tam nie rośnie poczucie własnej wartości od tych pochwał. To jest tylko uzależnienie. Muszę więcej, ale to jest, ja siebie w taki sposób nie nakarmię. W ogóle narcystyczne osoby jest bardzo trudno zaspokoić i tak właśnie nakarmić emocjonalnie. Tak? Dlatego Facebook będzie trwał jeszcze bardzo długo.
Tak, i jeszcze się rozwijamy na pewno.
Chociaż nazywa się portalem społecznościowym,
a nie narcystycznym.
Tak, to jest cały absurd.
No właśnie. Znaczy, tutaj, gdybyśmy dotknęli tego wątku techniki, możliwości techniki, czy elektroniki właściwie świata wirtualnego, które on nam stwarza, to niewątpliwie pewnie dałoby się zauważyć taką zależność pomiędzy no właśnie wynalazkami, którymi możemy dysponować, a wzrostem tego, co nazywamy częstością występowania osobowości narcystycznej. Nie jestem specjalistą z tego zakresu, nie będę się wobec tego wymądrzał, ale odwołam się do takiego doświadczenia, które przeżyłem chyba rok temu, będąc w Paryżu na wieży Eiffla. Byłem jedyną osobą, która nie robiła sobie selfie i się zastanawiałem, czy ja jestem normalny, czy też nie. Tak? Oczywiście to selfie jest robione nie nie po to, żeby je sobie zrobić i zachować w pamięci swojego telefonu, tylko po to, żeby je natychmiast upublicznić i całemu światu ogłosić. Zobaczcie, jestem tutaj.
I tak? Wszyscy piszą, zazdroszczę ci, ja też no bym
właśnie,
chciała.
No właśnie, i tu jest, czy pojawia się ta kwestia, o której mówiła pani Nadia. No i co z tego, prawda? Co z tego wynika? Buduję jakąś powłokę, jakąś
wydmuszkę,
za pomocą której tworzę swoją atrakcyjność, tworzę przekonanie o swojej wyjątkowości.
Z fasadą.
Które tak naprawdę jest fasadą. Ale z drugiej strony rzeczywiście tego typu zachowania są zachowaniami powszechnymi. One występują. Każdy z nas, można powiedzieć, tego typu zachowania przejawia.
Panie profesorze, przepraszam, wchodząc słowo, ja uważam nawet, że ci, którzy tego nie robią albo nie potrafią zrobić, to czują się gorsi, że oni są tak beznadziejni, że nawet nie potrafią na tym Facebooku tego zdjęcia umieścić, aby chcieli.
No właśnie, ja taką refleksję sobie przypominam z tego pobytu na wieży Eiffla, czy ze mną wszystko jest w porządku, skoro ja koncentruję się na tym, co wokół, a wszyscy koncentrują się na sobie, tak? Ale jeszcze jeden wątek bardzo ważny, który mi tutaj przychodzi do głowy a propos tej kwestii, którą pani redaktor przywołała, to jest wątek dotyczący możliwości wchodzenia w bliskie relacje z drugim człowiekiem, tworzenia związków partnerskich, ale to jest również kwestia no właśnie sposobu pełnienia roli rodzica, pewnie również dziecka.
Jakieś to partnerstwo.
No właśnie. I tu się pojawia pytanie, właśnie, co się dzieje wtedy, kiedy spotyka się dwóch narcyzów, co się dzieje wtedy, kiedy spotyka się narcyz z osobą pozbawioną, czy u której przynajmniej ten typ osobowości nie dominuje. No bardzo interesujący wątek, który pewnie wymagałby osobnej audycji,
tak.
ale tu się rodzi cała gama problemów. Przeczytałem przed audycją takie zdanie, że rodzina wymaga rezygnacji z egoistycznych form zachowań. No właśnie. I teraz pytanie wobec tego, czy ktoś, kto jest narcyzem, jest w stanie stworzyć satysfakcjonujący nie tylko jego, ale również drugą osobę związek, tak?
Dopóki druga osoba będzie mówiła od rana do nocy, że jest genialny i wszystko robi świetnie, to pewnie będzie. Drodzy Państwo, króciusieńko teraz, panie doktorze, to Torunia wołam, bo nie chcę, żeby ostatnia wypowiedź należała do pana. Dzisiaj,
tak,
panie doktorze.
Jeśli można, to chciałbym się odnieść do tego, co nazywamy kulturą narcyzmu. Wielu psychologów i etyków bardzo słusznie upomina się o to, że kultywowanie wartości składających się na kulturę narcyzmu sprawia, że odbija nam się to poważną czkawką, ponieważ hodujemy sobie osobowości narcystyczne, które w większości przypadków mają charakter patologiczny i wymagają jednak specjalistycznych interwencji. Profesor Andrzej Szachaj ukuł nawet powiedzenie kultury upokarzania, pokazując, jakie są korelacje zachodzące między kulturowo urośniętym narcyzmem a konsekwencjami, do których w przestrzeni społecznej, medialnej czy politycznej prowadzi. On to nazywa kulturą upokarzania właśnie. Kiedy premiując postawy narcystyczne w istocie rzeczy, dajemy społeczne i moralne, co najgorzej, przyzwolenie na to, by piąć się po szczeblach kariery, awansu społecznego, a równocześnie karmić i sycić swój narcyzm poprzez rozmaite środki, które mają na celu upokarzanie innych, by w ten sposób promować siebie. To prowadzi z kolei do kompletnego zacierania się lub wręcz utraty takich klasycznych wartości, które wyróżniały, odeszły już w istocie do lamusa, także w języku etos inteligenta na przykład, czyli osoby, która charakteryzuje się na przykład skromnością, czy pokorą, czy umiarem, czy umiejętnościami towarzyskimi. Tego rodzaju zalety moralne odeszły właściwie już do przeszłości. Ktoś, kto się nimi miałby dzisiaj chęć poszczycić, czy w nich oćwiczać, w istocie rzeczy skazałby się na kulturową porażkę. Warto zwrócić uwagę, że właśnie ta nasza kultura, która nagradza rywalizację, zwycięstwo, zuchwalstwo, ryzykanctwo, sukces, materializm, ambicje, władzę, awans społeczny, wysoki status, prestiż, styl, wygląd. I to wszystko wynosi ponad jakąś treść, esencję, głębię, jakiś słodki, dowcipny urok, ponad szczerość, uczciwość czy kręgosłup moralny. No wszystko to sprawia, że w istocie rzeczy na własne życzenie kreujemy kulturę narcyzmu zmierzającą, tak jak powiadam, niebezpiecznie w stronę kultury upokarzania. I tu, jeśli można, ostatnie zdanie. Pamiętam takie brytyjskie badania pracowników różnych branż pod kątem takich zawodów czy profesji, z których najczęściej, czy które zagrożone są ryzykiem wystąpienia w tych zawodach, czy w tych branżach, czy w tych profesjach.
Słuchamy.
Potencjalnych narcyzów.
Słuchamy, tak?
No i najwięcej punktów zgromadzili.
Tak, uwaga,
co oczywiste. Dyrektorzy na drugim miejscu, różnych branż oczywiście, różnych sektorów. Dalej politycy. Dalej prezenterzy w mediach i dziennikarze. Na kolejnym miejscu prawnicy. Potem, co ciekawe, chirurdzy. Na dalszym miejscu znaleźli się generałowie, wojskowi, policjanci, a ten peleton domykają duchowni.
Czyli także wszyscy, bardzo ciekawe. Mają władzę.
Myślę. Tak jest. Właśnie to jest ciekawe i tak to właśnie podsumowano.
Co ja mam teraz
to jest...
zrobić?
Zaprzeczyć.
Pięknie zaprzeczyć.
Zdecydowanie zaprzeczyć i się oburzyć.
I zracjonalizować i wyprzeć.
Wyprzeć.
Zwłaszcza, że mechanizm racjonalizacji jest jednym z podstawowych mechanizmów wykorzystywanych przez narcyzów.
Tak jest.
Teraz krótko jeszcze, Wojtku,
tak, ja krótko tylko może w odniesieniu, bo tutaj wiele tych wątków zostało poruszonych również na płaszczyźnie społecznej, więc kontynuujemy jakby przedstawianie troszeczkę wyników badań. Na przykład z badań Taylora Wickra wynika, że 60% internautów usuwa swoje zdjęcie na przykład z internetu, jeśli ono nie uzyskuje odpowiedniej ilości lajków i komentarzy, prawda? Że 16% internautów odczuwa, badanych oczywiście internautów, odczuwało pewnego rodzaju dyskomfort i obniżony nastrój z powodu niewystarczającej liczby pozytywnych opinii. Co do powodów publikowania właśnie zdjęć swoich w internecie, jakby najwięcej wskazań uzyskały takie wyniki jak to, że selfie umożliwia publiczności dostrzeżenie imponującego w cudzysłowie życia społecznego danej osoby, czyli to, co pan profesor tutaj chociażby nadmienił. Selfie pozwalają uzyskać maksymalną liczbę lajków i komentarzy. Ukazują atrakcyjny wygląd w sposób, w jaki chcą być postrzegane przez innych osoby, które to publikują, i mają wywoływać uczucie zazdrości, na przykład u sympatii. To jest czwarty wynik wybrany przez respondentów. I to są właśnie takie wyniki, które Wickel jakby pogrupował według kategorii tych zwiększających właśnie narcyzm i egoizm. Natomiast ja bym chciał jeszcze tu przywołać badania psychologów z Uniwersytetu Wrocławskiego, które wskazują, że pomimo, że to kobiety częściej publikują selfie w internecie, to na przykład dostrzeżono korelację mimo wszystko pomiędzy narcyzmem a publikowaniem selfie wśród mężczyzn. U kobiet takiej korelacji nie znaleziono.
I tu dodajmy może jeszcze, że mówi się współcześnie, bo nawet tytuł książki, o czymś takim jak kultura cyfrowego narcyzmu,
tak jest,
prawda?
Tak jest.
Czyli mamy już nie tylko narcyzm jako zjawisko psychologiczne czy społeczne, ale również narcyzm jako zjawisko cyfrowe.
Cyfrowy, tak jest.
Moi kochani goście myślą o podsumowaniu audycji. Dajemy na to 2 minutki muzyki.
Poszpunar.
On myself, think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Kiss them little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Now. Not the
Polskim Radiu PIK Regionalny Punkt Widzenia.
Nadia Kostrzewa-Nowak, Roman Lepert, Piotr Domerocki, Wojciech Trępała.
Witamy.
To moi goście dzisiaj, kochani, którzy teraz podsumują temat narcyzm. Proszę pomyśleć, co najważniejszego chcielibyście powiedzieć, a jeszcze wrzucę jeden kamyczek do tego ogródka. Czy możemy mówić na przykład o narcyzmie narodów, społeczeństw i czy możemy powiedzieć, czy bycie szefem właśnie kraju to jest potrzebna taka narcystyczna trochę natura i do czego to może prowadzić? Jeśli będziecie chcieli, odnieście się do tego, jeśli nie, to nie.
Wywołuje pani redaktor bardzo niebezpieczne, a zarazem bardzo szeroki.
Ja nie wiem, dlaczego niebezpieczne.
Ale... Bo mamy od razu jednoznaczne skojarzenia. Natomiast...
Oj, to ja już za to nie mogę, o czym wy tam sobie myślicie?
Oczywiście pani redaktor nie ponosi za to odpowiedzialności. Natomiast nawiązując do tej kwestii, która została zasygnalizowana na początku, czyli jakiejś próby podsumowania, to ja zawsze skłonny jestem myśleć w kategoriach antynomii, znaczy co mógłbym przeciwstawić narcyzmowi. No i jedną z takich kategorii, psychologicznych kategorii, które przychodzą mi do głowy, jest empatia, czyli zdolność do wczuwania się w cudze stany, zdolność do dostrzegania innego takim, jakim on jest, a nie takim, jakim chciałbym go widzieć i tak dalej. No i z tej perspektywy to równoważenie, bo oczywiście nie wylewajmy dziecka z kąpielą i nie przekreślajmy narcyzmu, pani psycholog o tym mówiła na początku. Skrajności, czyli skrajny narcyzm i skrajna empatia pewnie byłyby postawami niepożądanymi, natomiast równoważenie tych dwóch stanów wydaje mi się być takim pożądanym zarówno jednostkowo, jak i dla funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie stanem. No i przywołam jeszcze zdanie Erisha Fromma, który napisał w jednej ze swoich prac, że nie jest bogatym ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje. Więc no właśnie, nie tyle koncentrowanie się tylko i wyłącznie na sobie. Oczywiście sytuacja, w której zapominamy o sobie, o swoich potrzebach, jest też sytuacją nienormalną, ale dostrzeganie innych, dzielenie się tym, co mam, wydaje mi się być jednym ze źródeł, czy jednym z zachowań, które umożliwiają poradzenie sobie
ze sobą samym.
Tak, tak.
Przede wszystkim, a potem dopiero z rodziną, czy też z inną osobą, która jest z nami. Proszę bardzo, doktor Wojciech Trępała.
Tak, jeżeli odnieść się jakby do pytania pani redaktor, czyli dotyczącego jakby władzy, czy społeczeństwa w kontekście jakby narcyzmu, to no, na gruncie politologii czy psychologii politycznej funkcjonuje takie pojęcie jak osobowość autorytarna, czy zresztą Erich Fromm nazywał to chyba autorytarnym charakterem społecznym i między innymi właśnie narcyzm, egocentryzm, ta agresja jakby wpisana też w te typy postaw jakby jak najbardziej są składnikiem tego syndromu postaw autorytarnych. Natomiast kończąc tylko, przywołam tutaj moje badania z zeszłego roku przeprowadzone z dwiema studentkami, gdzie jednak okazuje się, że młodzi ludzie w Polsce, w Polsce przynajmniej w naszym województwie, wcale aż tak bardzo skupieni na tej samorealizacji, bogactwie, jakby tej chęci jakby sukcesu i błyszczenia, przynajmniej deklaratywnie nie są, bo najważniejsze nadal są dla nich rodzina, zdrowie, miłość, przyjaźń. A dopiero potem jakaś samorealizacja.
Proszę państwa, nie jesteśmy...
Żebyśmy nie generalizowali. Żebyśmy tak nie generalizowali.
Dzięki Bogu. Panie filozofie i panie etyku, doktor Piotr Domeracki.
Narcyz tworzy się, troszczy się o swój obraz w oczach innych i bardzo dobrze. Powinno nam zależeć na tym, żeby potrafić jak najlepiej wypadać, umiejętnie przemawiać, prezentować się przed innymi, byle pamiętać nieustannie o tym, na co zresztą przed chwilą w swojej wypowiedzi pan profesor Roman Lepert zwrócił uwagę, że to nie jest główna płaszczyzna naszych działań i że to jest zaledwie forma, w jakiej powinna się przejawić określona treść, którą chcemy zaprezentować. Inaczej będziemy się skazywali na pozorny sukces i sławę, którą określiłbym mianem sławy instant.
Sproszkowanej,
przelotnej, powierzchownej i ulotnej. Prawda? Poza tym warto też zwrócić uwagę, że jednak nie pompując zanadto narcyzmu, warto pamiętać o tym, że on ma pewne elementy, które tworzą ja i potrafią zapobiegać przed jego patologiczną destrukcją, bo przywołuję tu na myśl takie dwa porównania. Narcyzm porównuje do takiej postawy bulimicznej, takiego rozdymania ja i takiego kompulsywnego najadania się sobą. No ale jeśli mielibyśmy też poza kontekstem empatii przeciwstawić jakąś inną postawę godną uwagi narcyzmowi, skrajną, no to musiałoby się okazać, że ona jest równie patologiczna jak sam narcyzm, bo musiałaby to być taka postawa, którą określiłbym mianem anorektycznej, czyli całkowitej rezygnacji z ja. No to niestety jesteśmy istotami, które także w przestrzeni kulturowej od strony filozoficznej ufundowane są na tym pojęciu ja, wokół którego rozgrywa się i cała nasza osobowość i funkcjonowanie w przestrzeni społecznej i kulturowej.
Biorę oddech, w tym bo sensie, musimy kończyć.
Tak? Jesteśmy w takim skazani na takie swoiste zawieszenie pomiędzy narcyzmem, który lepiej gdyby się przejawiał na sposób miłości własnej, a dbałością o relacje z innymi.
I na końcu pani psycholog Nadia Kostrzewa-Nowak.
Ja mam jedno zdanie, to znaczy chciałam powiedzieć, że narcyz to jest taka dla mnie osoba niezwykle smutna, zrozpaczona, samotna, zamknięta w swoich własnych oczach, w swoim własnym odbiciu. Natomiast dla mnie zawsze przeciwieństwem narcyzmu będzie więź, bo więź zakłada drugiego człowieka, na którego patrzę i mogę się przejrzeć w jego oczach i zobaczyć, jaka jestem naprawdę. Dziękuję
Piękne
bardzo.
Piękne podsumowanie. Bardzo Państwu dziękuję i mamy nadzieję, że nie
jeszcze
odkryli Państwo.
Obiecane zdanie.
Wojtek już mówi, że nie zdążymy, ale obiecane zdanie ja sobie wezmę i będę lansowała to zdanie. Dziękujemy serdecznie. Nadia Kostrzewa-Nowak, profesor Roman Leter, doktor Piotr Domeracki i doktor Wojciech Trepała. Radomska. Kłaniamy się Państwu. Miłego dnia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.